Także, kochani, Królestwo Boże poszerza się i proszę was, żebyście wy to zauważali. Ponieważ Bóg chce uczynić nas uczestnikami tego poszerzającego się królestwa. Bóg nie chce nas czynić zakonserwowanymi członkami zborów, ale chce nas uczynić żniwiarzami, tymi, którzy przyczyniają się do żniwa. I o tym dzisiaj jest to słowo też między innymi, dlatego otwórz swoje serce i zobacz, co Bóg będzie do ciebie dzisiaj mówił. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 13 i mam ambitny plan, żeby dojechać do wiersza 23, czyli prawie połowę tego rozdziału, ale nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Będziemy czytać po kolei i będę mówił o tym, co Bóg mi przekazał z tego fragmentu. Mam nowe swoje tłumaczenie Biblii, tej przygotowanej, publikowanej, wydanej przez Ligę Biblijną. Zachęcam was, jeżeli możecie sobie nabyć, to bardzo was zachęcam. Świeży język, współczesny, dobre, dynamiczne tłumaczenie, wierne. Pierwszy raz przygotowane przez środowiska nie tylko protestanckie, ale bardziej jeszcze ewangeliczne, zbliżone do tego, w jakim nurcie my jesteśmy. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Czytamy. Tego dnia Jezus wyszedł z domu. Co Jezus zrobił? Skąd wyszedł? Z domu. Pan mówi, wyjdź z domu. To nie jest twój dom. Znaczy, to jest twój dom. Masz stąd wyjść. Okej. Okay. Gdzie? I usiadł nad jeziorem. Tak? Wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Nie siedzimy nad jeziorem. Ponieważ, tak, to jest, są różne nazwy, Morze Galilejskie, do dzisiaj tak nazywane przez Żydów, wewnętrzne Morze Izraela, może być tłumaczone jezioro lub morze. Ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi, tak? Więc oddalił się, usiadł na brzegu, utworzył się taki naturalny teatr do słuchania. Wyszedł i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. Jezus bardzo często, kiedy nauczał, odwoływał się do porównań. W starych tłumaczeniach do przypowieści, do alegorii. Opowiadał jakieś historie, które bezpośrednio trudno było zastosować, ale była tam użyta pewna przenośnia. I teraz również postanowił to uczynić w taki sposób. I w jednym z tych przypowieści, tych porównań, powiedział do nich tak. Kiedy siał, pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty i nie miały wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Lecz ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. W końcu inne padły na żyzną ziemię. Wtedy wydały plon. Stokrotny, 60-krotny lub 30-krotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I później padają następne słowa, do których będziemy wracać za chwilę. Natomiast w Ewangelii Marka, tu na chwilę tylko przeskoczę, nie musicie tego otwierać. Kiedy Jezus mówił o tej przypowieści, w Ewangelii Marka 4:13 czytamy, że uczniowie nie rozumieli tego przykładu i zapytali. I zapytał ich więc, jak zatem zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? I tu chciałbym się zatrzymać, to jest pierwsza część tego mojego słowa, które Jezus kończy słowami, kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Wiecie, wczoraj byliśmy na rowerach, wkręciłem moją żonę w jazdę na rowerze po dłuższym czasie i pojechaliśmy sobie na taką dłuższą wyprawę. Moja żona myślała, że to będzie kilka kilometrów, ale ją zwiodłem i w sumie było 13 kilometrów. Powiedziała, że gdyby wiedziała, że to będzie 13 kilometrów, to by nigdy nie pojechała. I sobie ładnie tak pedałowaliśmy, było piękne słońce, zachodziło, później pojawiły się chmury, później bardzo malowniczo to słońce przez te chmury przebijało, moja żona zaczęła robić zdjęcia. I powiem wam, że miałem taką myśl, ponieważ od wielu lat jestem trochę zrujnowany tym Mazowszem, na którym żyję, poprzez to, że jest mało krajobrazów. Jest równina, są drzewa, domy i znowu równina i równina, a jak jest las, to jest taki piaszczysty, rachityczny lasek. On ma tam 40-50 lat, a wygląda jak bory tuchorskie po 20 latach, kiedy rosną. I to jest całe nasze. I jeziora żadnego nie ma, żeby jakieś jezioro znaleźć, trzeba daleko się udać. Rzeka Wisła jest, ale niezbyt malownicza, bo już na tym odcinku jest mocno wyregulowana. I tak naprawdę może jedno wzniesienie takie konkretne gdzieś blisko, to jest Skarpa Wiślana w Warszawie, która przecina całe miasto i to jedyne takie wybrzuszenie terenu. I przez wiele lat narzekałem na to. I wczoraj, kiedy jechaliśmy, to byłem tak zadowolony tymi krajobrazami, które widzę. Te domy, te drzewa, te kępy olch, jakieś aleje wiązowe, aleje lipowe. I wszystko to zauważałem. Jakieś łąki, później jakieś łąki przepełnione chwastami, które w tej chwili na jesieni pięknie kwitną, jakimiś nawłociami, końmi, które gdzieś tam maszerowały, jakimiś jaskółkami, które zbierają się na drutach. I kiedy tak jechaliśmy, to zobaczyłem, że ja po prostu, Boże, ile tego wszystkiego tutaj jest. I zacząłem do Izy mówić, słuchaj, to nasze Mazowsze jest piękne. Ono jest takie, ono ma taki urozmaicony krajobraz. I kiedy to powiedziałem, to zdałem sobie sprawę, że przez całe lata powtarzałem, jak ja cierpię tutaj, że muszę udać się na jakieś górki, wyjechać ze 150 kilometrów od Warszawy, żeby jakiś teren był pofałdowany, żebym mógł zacząć normalnie oddychać. Mówię, zobacz, jak to się zmieniło. Mi dzisiaj to się tak podoba. I zadałem sobie pytanie, co się zmieniło tak naprawdę? Co się zmieniło, że nagle mi się to wszystko podoba, że ja to dostrzegam i to w takim stopniu, że aż mnie to po prostu porywa? Jak myślicie, co się zmieniło? Ja się zmieniam? Ja, filar nieporuszony? Tak. Wiecie, to, co się zmieniło, to się zmieniło w ciągu ostatnich pewnie miesięcy, ale też lat. Moje postrzeganie. W inny sposób otworzyłem swoje oczy, w inny sposób zacząłem patrzeć na tą otaczającą rzeczywistość i wtedy, kiedy w inny sposób zacząłem na nią patrzeć, to wtedy zacząłem ją dostrzegać, ale do tego stopnia, że zacząłem to przeżywać i czuć. Ja zawsze mówię, że objawienie to jest połączenie zrozumienia z poczuciem. Poczuciem, czyli że możesz poczuć to, co rozumiesz. To wtedy nazywam to dopiero objawieniem. Samo zrozumienie to jest dla mnie jeszcze słabe objawienie, jeżeli moje serce nie jest porwane, więc musi się to spotkać. Wiecie, i takiego czegoś właśnie wczoraj doświadczyłem na tej naszej wycieczce kolarskiej. I teraz Jezus tutaj mówi, że kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Wiecie, ja wiem to z mojego doświadczenia i też widzę to u innych ludzi, że żebyśmy my mogli być uczestnikami Bożego Królestwa, nasze serce musi być żywe, gotowe do przyjmowania treści, które Bóg chce nam podać. Nie jesteśmy w stanie być w Królestwie z naszymi głowami, które po prostu przyswajają treści. Powiem wam, przyswajanie treści tylko powoduje, że coraz bardziej się zatwardzamy na to, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Przyswajanie treści, nawet prawdziwych, powoduje, że oddalamy się od wypełniania woli Bożej w naszym życiu. Jezus, kiedy powiedział tą przypowieść, to zakończył ją, kto ma uszy do słuchania, niech teraz, kiedy to usłyszał, rozważy w swoim sercu i pojmie, o czym była mowa. Gdzie to jest fantastyczne, ponieważ my często w Kościele chcemy takiej papki pod tytułem dobrze, to okej, fajnie, no fajnie mówisz, ale o co ci chodzi? A Jezus zrobił coś takiego. Powiedział, a później powiedział, a teraz zastanówcie się, o co mi chodziło. Czyli powiedział, nic wam nie wyjaśnię. Znam wasze serca, znam wasze życie, wiem, o co chodzi w Królestwie Bożym, wiem, dokąd wszystko to zmierza, wiem, dokąd zmierza wasze życie, wiem, czego potrzebujecie. W związku z tym przekazałem wam tajemniczą przypowieść, a wy sobie rozważcie, co ja miałem na myśli. Jezu, dlaczego jesteś taki bezlitosny? Dlaczego tak zostawiasz nas z jakąś historią o czterech glebach, o ziarnie, które pada i o tych warunkach wydawania? Przecież to każdy rolnik wie. Każdy rolnik wie, że nie sieje się ziemi na drogę, nie sieje się ziemi na skałę i kiedy są chwasty, to trzeba je pielić, żeby po prostu ten plon był właściwy. Co ty w ogóle do nas mówisz? Co ty do nas mówisz? A Pan Jezus mówi, dosyć. Teraz wy rozważcie. To jest niesamowite, ale wierzę, że tak mam głębokie przeświadczenie, że wielu uczniów Jezusa w dzisiejszych czasach stoi właśnie dokładnie w takim miejscu ze swoim życiem. Zastanawiałem się, przychodzą do kościoła z nadzieją, że usłyszą coś, co zmieni ich życie. Że jakiś klucz otrzymają. A Pan Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, już naprawdę już wam wszystko chyba powiedziałem. Naprawdę, już nie ma kazań do wygłoszenia. Ale jeżeli macie uszy, to rozważcie to, co słyszeliście do tej pory. Spójrzcie w te słowa i zacznijcie je rozważać. I zobaczcie, co tam jest. Bo jeżeli odkryjecie to, co tam jest i drgnie wam serce, to wtedy Królestwo Boże dla was się otworzy. A on nie otworzy się dlatego, że będzie więcej wyjaśnień, więcej zrozumienia, jakieś kolejne tajemnice, jakieś kolejne sekrety przyjdą. I teraz Jezus przychodzi do nas i on mówi, słuchaj, ja oczekuję od ciebie plonu, tak jak każdy siewca oczekuje plonu od ziemi i od ziarna, które sieje. Jezus dzisiaj jest tutaj wśród nas, on nas kocha, on nas lubi, on ma dla nas słowa pociechy, on chce zmienić okoliczności naszego życia, chce nam pomóc na wiele różnych sposobów, ale w tym samym momencie on też ma plan dla naszego życia i chce plonu. I mówi, że pewnego dnia, kiedy przyjdziemy do niego, on zażąda od nas plonu. I on powie, proszę, dałem ci swoje talenty. Proszę bardzo, gdzie one są teraz? Gdzie one wracają? W jakiej formie one wracają? Podwojone, potrojone, 30-krotne, 60-krotne, proszę. I to będzie rzeczywistość, przed którą wszyscy staniemy. Nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to powiem ci, że ten dźwięk tego nadchodzącego sądu jest w sercu każdego z nas przez całe nasze życie. I on się nazywa, i on brzmi w naszych sercach jako pytanie. O co w tym wszystkim chodzi? Dokąd to wszystko zmierza? Jaki to ma sens? Co ja robię ze swoim życiem? Czy moje życie dokąd zmierza? To jest dźwięk tego sądu, który nadchodzi, który Bóg nam dzisiaj daje do serca, żebyśmy dzisiaj upamiętali się i zastanowili, o co biega w naszym życiu i zaczęli pragnąć plonu, zaczęli pragnąć rezultatu, zaczęli pragnąć pomnożenia z naszego życia. Bóg tego oczekuje, żebyś zrobił coś, co będzie posłuszeństwem dla Niego, żeby Jego Królestwo się poszerzyło. Dlatego przychodzi i mówi w przypowieściach. Dlatego przychodzi, mówi w obrazach. Dlatego porusza nasze emocje. Chce nasze emocje poruszyć czasami bardziej, niż porusza nasze mózgi. Ponieważ Jemu zależy na tym, żeby przyszło Jego Królestwo na ziemię. Amen. Dobrze, idźmy dalej. Więc kiedy powiedział tą przypowieść, to tak jak czasami nam się wydaje, zaraz wziął uczniów na bok i im wyjaśnił tą przypowieść. Ale jeszcze to, zanim to nastąpiło, jeszcze mamy trochę wersetów. 8 wersetów, które są wyjaśnieniem, dlaczego w ogóle mówi w przypowieściach. I teraz zaczynamy od 10 wersetu. Ewangelia Mateusza, 13, od 10. Chciałbym, żebyśmy na koniec dzisiaj mieli taką modlitwę, którą dla nas zrobił surprise na wiatrakach. I żebyśmy po prostu modlili się o to, żeby do nas dotarło objawienie dotyczące Bożego posłuszeństwa w naszym życiu. Także będę was na koniec prosił, żebyście tu przynieśli swoje Biblię, wszystkie położyli tutaj i będziemy nad nimi się modlić, żeby Bóg poruszył się między nami poprzez treści, które już dawno temu nam przekazał i które cały czas nam przekazuje. Dobrze, ale to na koniec będzie. Teraz Ewangelia Mateusza 13:10. Wtedy przyszli uczniowie i zapytali go, dlaczego przemawiasz do nich używając porównań? Dlaczego to tak robisz? Jezus odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios. No, pastorze, objaśnij. Objaśnij, pastorze, objaśnij. Pewnie tam coś wiesz, no skoro się tak odważyłeś taki werset wyciągnąć, to pewnie jakiś komentarz masz, no tak byś nie czytał. A może nie mam. Może myślę, że ktoś z was ma. No co, żyjecie z Bogiem? Kto tutaj żyje z Bogiem? Kto się uważa za jego ucznia? Jak jesteś jego uczniem, to czego ci ostatnio Pan nauczył? Nie zauważyłem. No to mów, że trochę cierpliwości. No. Już myślałem, że całej cierpliwości go Bóg nauczył. No, trochę go nauczył, okej. Okay. No dobra. Dlaczego przemawiasz do nich używając porównań? Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios. Widzisz, zacznijmy od tyłu. Królestwo Boże. Co to jest Królestwo Boże? Jakieś definicje, słucham. Pokój, radość i miłość w Duchu Świętym. Bo zatrzymajmy się na chwilę tylko tutaj. Gdzie? Gdzie ten pokój, radość, miłość? Na całym świecie? W sercu? I między nami, tak? W nas i między nami. To pomódlmy się o to. Niech przyjdzie. No dobra. Dobra, to była jedna definicja Królestwa Bożego. Jakieś inne definicje Królestwa? Może z Królestwa, samego Królestwa. Co to jest Królestwo? Panowanie Króla. Czy to jest jakiś obszar? To jest jakiś obszar. Wymierny. Można go zmierzyć w kilometrach kwadratowych. Jest to władza, tak? Kogo mamy w Królestwie? Mamy Króla w Królestwie? Mamy. Mamy tych, którzy są poddani jego woli? Władzy? Król jest panem życia i śmierci. My żyjemy, słuchajcie, w nowej erze, w erze państw. Państwa to są twory dobrowolne, wytworzone przez obywateli, żeby swoje cele realizować jako grupa. Wcześniej były królestwa. Dlatego wcześniej nie pytano się ludzi, kim oni są. Czy są Polakami, czy są Litwinami, czy są Kaszubami. Miało drugorzędne znaczenie. Pytano się ich, kto jest ich królem. Nawet w historii Polski temat nacjonalizmów to jest dopiero XIX wiek, taki porządny. Ale wcześniej chodziło o koronę. Czym jest korona? Kim jest król? I król był panem życia i śmierci. I to tworzyło, to budowało lojalność. Nie terytorium, nie państwo, ale król budował lojalność. I stosunek do króla. I to była święta sprawa. Za zdradę była od razu śmierć. Nie było żadnej szansy na coś innego. Więc dobrze, mamy królestwo, mamy panowanie, mamy króla, mamy poddanych. Tak? Więc teraz słuchajcie, co się będzie działo między nami, kiedy my modlimy się tą modlitwą, którą Jezus nas nauczał, a kiedy się modlicie, módlcie się, mówcie, przyjdź królestwo Twoje. To, co my się wtedy modlimy. O Jego panowanie. Słuchaj pastora, siostro moja, starsza. Więc jak to panowanie będzie, jak teraz Bóg będzie wysłuchiwał tej modlitwy? Jak Bóg wysłucha tej modlitwy? Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, to znaczy Twoje panowanie, Twoje terytorium, nasze poddanie, nasza lojalność wobec Ciebie, przejawiająca się tym, że w naszych sercach rządzi pokój, sprawiedliwość i radość Ducha Świętego. Jak to przyjdzie? Przez nasze posłuszeństwo? Dobrze. Jakoś inaczej jeszcze? Masz jakieś inne opcje? Aha, czyli rozumiem, że przez Izy posłuszeństwo. Dobrze, ona już nie potrzebuje nic więcej. Jak nasze posłuszeństwo będzie doskonałe? Przez co? Przez śmierć dla samych siebie. Jak jeszcze nasze posłuszeństwo się wydoskonali? Przez zrozumienie autorytetu, który Bóg nam daje. Jak jeszcze? Jak wzrośnie to królestwo w nas, to posłuszeństwo? Przez słuchanie króla. Ile tego króla trzeba będzie słuchać? Cały czas? Raz nie wystarczy go posłuchać? Ciekawe.
Przez to, co wycierpimy.
Amen. Amen. Adam zna moje serce. To jest prawdziwy mój uczeń w Chrystusie. Amen. O Jezusie jest powiedziane, że nauczył się posłuszeństwa przez to, ile wycierpiał. Tak? Dobrze, czy będziemy na tej drodze posłuszeństwa potrzebować zachęty? Tak? Co nam da zachęta? Duch Święty. Pastor. Zbyszek, teraz mnie przytłoczyłeś. Moja odpowiedzialność. Wymiękam w mojej odpowiedzialności teraz. Dobrze. Jak Duch Święty będzie do nas mówił? Przez co będzie do nas mówił? Przez Słowo Boże. Przez innych ludzi. Przez okoliczności. Przez spotkanie z Nim. Tak? To ja tylko powtarzam cały czas rzeczy, więc możecie wrzucać cały czas. Amen. Więc teraz słuchajcie, dobrze, więc mamy królestwo, mamy mniej więcej, jak ono przychodzi. A teraz Jezus mówi, wam dano poznać tajemnicę królestwa. Czyli wiecie, mimo tego wszystkiego, co my tutaj powiedzieliśmy, to Jezus nazywa to nie oczywistością królestwa. Nie mówi, wam dano poznać wam dano poznać to, co jest po prostu banalne, jeśli chodzi o królestwo. A oni nawet tych prostych rzeczy nie kumają. Nie, nie tak Jezus mówi. Jezus mówi, wam dano poznać tajemnice królestwa. Sekrety. Coś, co nie jest dostępne dla każdego. Więc nawet jak teraz wymieniliśmy te różne rzeczy, to jeżeli my chcemy, żeby to królestwo przychodziło, to my musimy się wbić w tą tajemnicę. My musimy ją rozwikłać. My musimy ją pojąć sercem. My musimy to przeżyć. Osobiście przeżyć. Często się mówi tak. Słuchaj, jeżeli chcesz pójść za Jezusem, oddaj mu swoje serce, on cię poprowadzi. Czy to jest prawda? Tak. A czy to nie jest prawda? Tak. To jest prawda. Bo jest prawda, że tak się zaczyna, a nie jest prawda dlatego, że później będzie sprawdzone to, czy oddałeś mu swoje serce. Ponieważ słowo mówi, że w sercu mieszkają człowieka różne rzeczy. Różne emocje, pragnienia, dążenia, pasje, które tym sercem po prostu w zależności od sytuacji w różny sposób potrząsają. Więc oddajesz mu swoje serce i on mówi, dobrze, teraz cię poprowadzę. Ale tajemnica królestwa jest taka, że to serce będzie teraz sprawdzone w wyniku burz, na które się natknie w swoim życiu. I teraz będzie wyciągnięte, czy oddałeś swoje serce. Jeżeli nie oddałeś, to będziesz miał szansę znowu oddać. Poprzez co? Poprzez to, że staniesz się spolegliwy dla Słowa Bożego, które jest ci mówione. I zaczniesz na nowo ufać i po raz kolejny będziesz oddawał swoje serce. Halleluja, to jest piękne. Aż dojdziesz do takiego miejsca, że już nie będziesz mówił jak Iza. Nie byłbym sobą. Nie będziesz mówił, że dzięki mojemu posłuszeństwu przyjdzie królestwo. Tylko powiesz, Panie, Twoje królestwo przychodzi nawet, jak nie ma mojego posłuszeństwa. Jestem, nie daję rady. Jestem niekompetentny. I tak jak było ulubione powiedzenie świętego Franciszka, już nie chcę się poruszać. Chcę, żebyś ty poruszył mnie. Bo każde moje poruszenie, to praktycznie każde jest formą nieposłuszeństwa. A kiedy ty mnie popychasz, kiedy twój Duch Święty płonie w moim sercu, to wtedy zaczynam widzieć owoce. Więc widzicie, chciałoby się, żeby tak powiedzieć po prostu banalnie i łopatologicznie powiedzieć na zasadzie, dobra, słuchajcie, nic nie mieliśmy, teraz zaczynamy Królestwo Boże. Rozdzielamy zadania i będziemy mieć Królestwo Boże. Widzicie, nawet Jezusowi nie udało się tego z uczniami zrobić. On wiedział, że Królestwo Boże to jest sekret, to jest tajemnica, która prowadzi do tego, że wypełniają się wszystkie proroctwa, które były w Biblii. Że wypełni się na przykład takie proroctwo, że nigdy już nie będą uczyć się sztuki wojenne, ale przekują swoje miecze na lemiesze. I nie będą prowadzić wojen. To jest w Starym Testamencie. To jest zapowiedź Królestwa Jezusa, Mesjasza. Więc żeby dojść do tych miejsc, jest wielka tajemnica do rozwikłania. Ale tajemnica, która może być rozwikłana tylko przez nasze serca i naszą gotowość, żeby tam wniknęło Słowo Boże i całkowicie przemieniło nasze postępowanie. Więc Żydzi, którzy przychodzili do Jezusa, mówili nauczycielu, po prostu powiedz, co mamy robić. No powiedz, co mamy. To wolno czy nie wolno? My często jesteśmy takim po prostu, taką synagogą żydowską trochę jesteśmy. Bo my też przychodzimy i mówimy, my chodzimy do kościoła, gdzie jest nauczanie biblijne. Biblijne, Biblia jest tam nauczana. A Biblia uczy, jak żyć. I my nie słuchamy tradycji, my słuchamy Biblii. Więc pastorze, czy ta siostra dobrze się dzisiaj ubrała w niedzielę, czy nie? Osądźmy ją. No wiesz, gdyby nie śpiewała w uwielbieniu, to jeszcze by się to dało jakoś wytrzymać. Ale o matko, ona wyszła na scenę. Pastorze, czy człowiek, który pali papierosy, może się uważać za człowieka wierzącego? No, uważasz, to on się może za kogo chce. A czy jeżeli ona miała męża, a dzisiaj męża nie ma, to czy ona może mieć męża? Sprawdźmy, zobaczmy, no to jest ważne. Sprawdzajmy to, czytajmy. Powiem wam. My potrzebujemy po prostu być tutaj. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Jezus coś mówi. Oni mogli tam siedzieć i powiedzieć, no pogadał o ziarnie. Pogadał o ziarnie, dobra, okej, no miło było, fajnie, taka przypowieść, taka ekologiczno-rolnicza, przyrodnicza, taka fajna. Miło było, fajnie, no pewnie coś miał na myśli głębokiego. Czasami mu się włącza taki tryb poety. Boże zmiłuj się nad nami. Ale teraz po prostu konkrety poprosimy. Wolno płacić podatki, czy nie wolno płacić? A czy my wierzymy w dziesięcinę? A że trzeba być w niedzielę każdą w zborze? Wiecie, na niektóre pytania, proszę, nie pytajcie mnie. Nie pytajcie mnie, ponieważ kto ma uszy, niech rozważy, co do tej pory już powiedziałem. Tak? Ale inna rzecz jest taka, dygresja znowu mi rozbiła myśl, ale prawda jest taka, że Jezus mówi, słuchajcie, ja wam powiedziałem tą poezję przyrodniczą, ekologiczną, ale tutaj jest ukryta tajemnica królestwa. I to, co mówi w Marka, jeżeli tej przypowieści nie złapiecie, tej powiastki, tego wierszyka, to wy nie zrozumiecie żadnej innej przypowieści. A dzięki przypowieściom wchodzi się do królestwa. Dzięki tym bajkom się wchodzi do królestwa. Amen. Czasami po prostu, wiesz, i teraz dlaczego po prostu my się tak buntujemy przeciwko temu? Wiesz, ja wiesz, że to jest, przyczyna jest taka, to jest zatwardzałość serca. Która jest spowodowana różnymi rzeczami. To nie jest tylko to, że po prostu złe serce i się zatwardziło. Bardzo często i w przeważającej mierze zatwardzone serca są związane z tym, że była złożona na nas odpowiedzialność, żeby bić się o nasze życie. U niektórych już we wczesnym dzieciństwie. Po prostu człowiek musiał po prostu bić się. O to, żeby przetrwać. Miał ojca przeciwko sobie, matkę przeciwko sobie, musiał zakombinować, nauczycieli miał przeciwko sobie, kumpli i później po prostu, a później kościół chrześcijański i on po prostu już się wykiwać nie da. I teraz jak przychodzi do kościoła, to chce usłyszeć, żeby coś mu powiedziano na temat. Ale Pan Jezus nie chce mówić na temat. Pan Jezus chce nam śpiewać pieśni. Pan Jezus chce nam opowiadać wierszyki. Chce nam mówić przenośnie. I teraz, żeby tu się coś mogło stać, to musi coś zacząć mięknąć. Żebyśmy w stanie byli usłyszeć, o co mu chodzi. Zobaczcie, jak my reagujemy na ludzi, którzy są idealistycznie nastawieni do życia z Bogiem. To pokazuje bardzo często kondycję serca. Wychodzi ktoś i się wzrusza.
I mówi, Boże, zdałam maturę, chwała Ci, Panie, naprawdę.
No i siedzi tam po prostu, wiesz, 20 kujonów z czerwonym paskiem przez całe życie w szkole. Masz egzaltacja, kurde. Było się uczyć, jak był czas na to. Jak Pan Jezus na to patrzy, to On tej po prostu płaczącej tutaj, egzaltowanej, przyznaje więcej racji niż nam wszystkim siedzącym i oceniającym to, którym serce nie drgnęło. Bo tu jest jakieś życie się odbywa. Ja wiem, o czym mówię. Ja, Prusak Marek Ciesiłka. Bo ja też całe życie wiem, jak rzeczy powinny wyglądać. I to mnie wykańcza. Wiem, jak rzeczy powinny wyglądać w tym kościele. Od 20 lat to wiem. Jeżeli jest jakaś zmiana w moim widzeniu, jak rzeczy powinny wyglądać, to tylko jest w stronę większej doskonałości. I pewnego dnia straciłem prawo jazdy. Za punkty. Za jeżdżenie do Olsztyna. Winą było posłuszeństwo Bogu i apostolstwo, które przyjąłem na siebie. I duża ilość radarów jeszcze przed tą reformą, kiedy radary zaczęli zawijać w czarną folię. Kilka lat temu to było i straciłem prawo jazdy. Wiecie, i co? No trudno, no taki... Nawet to było sprawiedliwe, powiedziałem, to sprawiedliwe, no. Ktoś punkty traci, no to traci prawo jazdy, no taki porządek jest. No. Nie ma tutaj świętych krów, Marku. No dobra, ale powiedziałem, dobra, no to teraz zrobimy tak. To jak to jest, mamy, który dzisiaj mamy tutaj, to zadzwonimy, dobrze, zadzwoniłem tutaj, zorientowałem się o środki, jak to egzaminy, jak to kursy, tego wszystko, ciach, zapisałem się na egzaminik, tu się przygotowałem, tu się pouczyłem, tu zdałem teorię. Wsiadłem do samochodziku, on mówi, proszę ruszać, ja wyjechałem przez bramę, on mówi, dziękuję, pan może już zawrócić. Yeah. Ja mówię, dopiero przez bramę wyjechaliśmy, no właśnie, za szybko, dziękujemy panu. Już było po temacie. I to była pierwsza próba. Kolejne 3 miesiące oczekiwania na kolejny egzamin. Więc mówię sobie, ho, ho. bojaźń przed Wordem, wojewódzki ośrodek. Nie przed słowem, przed Wordem. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Tak. Więc drugi raz poszedłem na egzamin, już poszedłem taki. I po prostu wsiadłem, tak po prostu delikatnie. Marek, spokojnie, jak analfabeta, musisz jeździć drogowy. Inni pastorzy mi powiedzieli, Marek, żeby drugi raz dać na prawo jazdy, to musisz się oduczyć wszystkiego, co miałeś do tej pory. Bo żeby zdać egzamin, to trzeba jeździć jak po prostu głąb. Trzeba po prostu, wiesz, sprawdzać wszystko tu, pomału tu, każdy pasek, każdy centymetr białego paska tu, tego, wiesz. Więc ja po prostu mówię, dobra, jestem głąbem, teraz znam to. Usiadłem i na manewrach, manewry były. Ja po prostu patrzę, oj, ten słupek za daleko. Mówię, nie muszę tutaj bardziej skręcić. I tak naciągam. I tak naciągam jeszcze, i po prostu go przewróciłem. I on mówi, dziękujemy. To już było 6 miesięcy. Ja mówię, Boże, wie pan co, chciałem tylko spytać, bo taka mi myśl w czasie, jak tak kręciłem tym kółkiem, taka myśl mi przychodziła, że może ja mogę ruszyć do przodu i jeszcze raz poprawić. A on mówi, tak wolno zrobić. To co? Za późno. Przewrócił się, a mogłem po prostu wycofać i poprawić i dobrze by było. Słuchajcie, ja już prawie dostałem choroby nerwowe. Poszedłem 3 raz na egzamin. Powiem, to była miazga. Ja po prostu byłem jak nie wiem kto. No, ja nigdy nie byłem tak po prostu rozczłonkowany. Poszedłem tam, stoję tam z tymi chłopakami młodymi, tymi dziewczynami, wszyscy po raz pierwszy. Oni tam palą papierosy, gadają, wyluzowani po prostu. Życie przed nimi, a moje życie już się kończy. Ja już jestem na końcu mojego życia. Ja już wszystko osiągnąłem i teraz śmierć. I wiesz, i teraz po prostu... I oni mówią, o, tu jest taki jeden. On jeszcze za komuny jeszcze mojego ojca oblewał. Ten największy drań, ten w okularach taki z wąsikiem. Widzisz, ty? Ten, kto do niego trawi, to możesz do domu iść. I oni czytają przez megafon i podają peron, na który tam, na stanowisko, które trzeba podejść. Tak czekam. I wyczytali tego gościa. Tego kata. Wiesz, ja poszedłem tam, ja byłem jak galarety. Mówię, Boże, niech się to już skończy. Proszę, niech się to skończy. On mówi, proszę, ruszamy, niech się to skończy już. Niech popełni jakiś błąd. Już nie mogę, moje nerwy tego nie wytrzymają. Stanęliśmy na światłach. Ja patrzę, nic nie widzę. Słońce zachodzące jest dokładnie na wprost tych świateł, więc mam 3 jakieś plamy szare i obok słońce zachodzące. I tak patrzę i mówię, co tam się świeci? I stoi, pojęcia nie mam, co tam się świeci. I nagle obok mnie taki ryk. Ruszaj, bo zielone zgaśnie! I ja ruszyłem. Jak ruszyłem po prostu. To myślę, to już po temacie, nie? Ale mówię, no każe mi jechać, bo jesteśmy daleko do środka. No nie chcę mu się jechać, to każe mi jechać. Teraz pan tu skręci. Mówię, faktycznie, prowadzi mnie już do ośrodka prosto, najkrótszą drogą. To w Siedlcach było. Pierwszy egzamin zdawałem w Płocku, drugi w Siedlcach. Słuchajcie, dojechaliśmy tam, ja już byłem taki po prostu. Mówię, dobra, kupię sobie dzisiaj 2 kebaby. Tyle spaliłem po prostu, kupię sobie 2 kebaby i w nosie po prostu i kupię butelkę wina i po prostu obejrzę jakiś film, po prostu nie wiem, jakiś taki, co tych niesprawiedliwych mordują po prostu. I słuchajcie, i siedzę w tym samochodzie i ten facet wypełnia te kwity, nie? Ja mówię, no mógłby sobie wypełnić, jak już pójdę, nie? Mógłby sobie wypełnić, jak pójdę. No wypełniam, mówię, proszę. A ja mówię, co? No proszę tam do okienka to zanieść, pójść tam załatwić wszystko. Ja mówię, ale co? No co, koniec? Wysiadaj pan. Ja wysiadam, ja nie wiem, co się stało. Patrzę na to, idę tam do tego okienka, by zapisać się na kolejny termin. Patrz, tam jest, że zdane. Słuchajcie, ja się tak rozpłakałem. Ja po prostu jak dziecko, wszystko mi popłynęło. Zaniosłem to. Usiadłem na peronie w Siedlcach, czekam na kolejkę, wysyłam SMS-a do wszystkich. Byłem martwy, a teraz żyję. Wyszedłem z grobu, z trądu uzdrowiony. Po prostu i do wszystkich, do pół kościoła napisałem po prostu, Jezus żyje. Jestem, nigdy nie byłem tak wdzięczny Bogu. Ale wcześniej? Wcześniej to było wszystko proste. Przepraszam, oblali mnie na manewrach. Dobra, będziemy ćwiczyć tylko manewry. Parę godzin ćwiczenia manewrów. Jak to zrobić, wiesz. Wszystko miałem obcykane. I nie mogłem zdać. A kiedy nie mogłem zdać, to zdałem. Więc zatwardzone serce. Czym jest zatwardzone serce? Serce jest zatwardzone walkami, które prowadzimy. My postanawiamy się po prostu jakoś przepchnąć przez to życie. Jezus mówi, nie, nie. Jeśli chcesz być w Królestwie Bożym, pokój, radość w Duchu Świętym, sprawiedliwość, jeżeli to ma wydać owoc, jeżeli to jest terytorium, jeżeli to ma zbawić kraj, jeżeli to ma dotknąć masy ludzi, jeżeli tych poddanych w królestwie ma być wielu, jeżeli to ma być naprawdę królestwo, gdzie miecze przekuwa się na lemiesze, gdzie już nie są prowadzone wojny. Jeżeli to ma przyjść w całej swojej rzeczywistości, to jest pewna tajemnica. A tą tajemnicą jest Słowo Boże, które zapada w serce i mimo różnych okoliczności, najbardziej piekielnych, i tak czy siak wydaje swój owoc. Amen. I teraz Bóg cię prowadzi do tego, żebyś był tym jego z jednych uczniów, którym dano poznać tą tajemnicę Królestwa. Czytajmy dalej. Wam dano poznać, to jest 11 werset. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Już nie będę, było wiele kazań na ten temat, nie będę rozwijał. Tylko powiem, że jeżeli Bóg ci dał dostęp do Królestwa, siedzisz tutaj, masz swoją Biblię, coś ci drga i już coś łapiesz, to jest nadzieja, że będziesz miał więcej. Ale jeżeli to, co masz, uważasz, że nic nie masz, to i to, co masz, będzie ci odebrane. Więc bądź wdzięczny i dalej korzystaj i podążaj tą samą drogą. Dobra, tyle. 13. Jezus mówi, mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Mówią do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Jezus mówi, dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo słuchają i nie słyszą, patrzą i nie widzą i nie rozumieją. Dlatego mówię do nich w przypowieściach. Dlaczego Jezus mówi do nich w przypowieściach? Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą i nie widzą, słuchają i nie słyszą i nie rozumieją, co się do nich mówi. Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Dzisiaj, tak jak wam to powtarzam kilka razy to czytałem. Na nowo, na nowo, na nowo, na nowo. I w pewnym momencie to bo zamieniło mi się w uszach, ponieważ. Jest tylko jedna nadzieja, żebyśmy po prostu weszli do tej tajemnicy Królestwa. To, co robimy, słuchając, patrząc i starając się rozumieć, musimy dalej konsekwentnie pójść tą drogą. Żeby coś pękło, żeby coś skruszało, żeby coś się przełamało. Mieliście takie sytuacje, że staraliście się komuś coś wyjaśnić, a on ni w ząb nie mógł zakumać, o co chodzi? Dobrze, tak trochę zbyt odległy przykład. Będzie bliższy. Żono, czy próbowałaś kiedyś wytłumaczyć coś swojemu mężowi?
Nie.
I wrażenie było takie, jakby w ogóle nic nie kumał. Czy rodzice, próbowaliście kiedyś wyjaśnić coś swoim dzieciom i po prostu nie mogliście? Bóg ma z nami dokładnie te same sytuacje. On po prostu... Jemu bardzo zależy, żebyśmy my tą tajemnicę Królestwa załapali. Ale on dochodzi do takiego miejsca, że nie może już nic zrobić więcej. Dopóki my w naszych sercach coś nam nie zmięknie, nie odpuści, bo dopiero wtedy zaczniemy po prostu słuchać. Jeżeli się nie uniżymy, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Pana. Więc po prostu w tym naszym słuchaniu musimy dojść do miejsca, że nam po prostu coś zaczyna trzeszczeć. Kolana nam się uginają, serce nam mięknie i my mówimy, ja wierzę, że ty masz odpowiedź. Ja wierzę, że ty masz odpowiedź. Gdzie ona jest ukryta? W czym, gdzie ona leży? Co jest tą tajemnicą? A Słowo Boże mówi. Musicie przejść przez jeszcze wiele prześladowań i cierpień. Niemożliwe. No, że mnie inaczej tego nie wyjaśnię. Co się, Boże, ze mną dzieje teraz? Słowo Boże mówi. Nie spotkało ci nic, co by Bożych ludzi nie spotkało na przestrzeni całej historii. O tym mówi Biblia. Boże, dlaczego oni mi to zrobili? Co Słowo mówi? Dlaczego mieliby wam nie zrobić tego wszystkiego, co mi zrobili, jeżeli jesteście moimi uczniami? Boże, dlaczego to moje posłuszeństwo i nauka cierpliwości tyle kosztuje? Mnie też tyle kosztowało. A wy wchodzicie na moją ścieżkę, ja jestem drogą waszego życia. To niemożliwe. To nie może tak być. Musi być jakiś po prostu krótszy patent. Musi być skrót. Jadę na konferencję Perspektywa Życia. Musi być jakaś trampolina. Musi być jakieś super ekstra odbicie. Odbicia są. Jedno z fajnych tłumaczeń Biblii mówi, że Bóg we właściwym czasie przyspieszy swoje działanie. To jest fantastyczne w ogóle, że jest taki werset w Biblii. Więc to jest. Ale w tym samym momencie jest tajemnica Królestwa, że On chce poszerzyć swoje Królestwo przez nas na ziemi. Więc wiesz, kiedy my się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje, to On nie chce zapychać naszej głowy jeszcze większą ilością argumentów. Ale On czeka, żeby to, co do nas mówi, żeby coś nas zmiękło i żebyśmy byli w stanie załapać. Dlatego Jezus mówi, nie ma sensu mówić nic ponad przypowieść. Bo oni już słuchają i już nie słyszą. Czy myślicie, że jak będę mówił więcej, to lepiej usłyszą? Będzie im się wydawało, że zrozumieli. Bo wiesz, bo każdą przypowieść można rozłożyć na czynniki pierwsze i wyłożyć, powiedzieć, jak to nie rozumiesz, jak to nie rozumiesz. Jezus tak zrobił z Nikodemem, kiedy przyszedł do niego i on mówi, nauczycielu, co jak, musicie się na nowo narodzić. Jak mam wejść do łona swojej matki? On mówi, nic nie rozumiesz. Nie możesz wejść. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. I później mówi o tym, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne i Syn nikogo nie sądzi i tak dalej. I kończy przypowieść. I co się stało z Nikodemem? Został uczniem Jezusa, czy nie został? Został. Na jakiej podstawie został uczniem Jezusa? Dlaczego został uczniem Jezusa? Czy dlatego, że Jezus mu taką precyzyjną wykładnię swojej teologii zrobił? I mówi, dobra, słuchaj, żebyś ty to mógł to zakumać, to musisz przynajmniej tydzień ze mną spędzić. Siadaj tu, ja ci będę wszystko wyjaśniał. Nie. Nikodem już przyszedł z glebą. Gotową. Uniżeniu. Wezmę na serio to, co mówisz. Zrobię to, co mówisz. Spróbuję być posłuszny. Przetestuję to na sobie, tą wiedzę. Zastosuję ją. Ostatnio mój syn mówi, tato, ukrój mi kromkę chleba. Ja tak, to było jakieś tam parę miesięcy temu. Ja mówię, chyba za stary już jesteś. A wiecie, jak dzieci lubią? Dzieci mówią, jestem za malutki. Ktoś mi podpowiedział, że warto powiedzieć, jestem za stary. Do dziecka. Nie dlatego, że jestem za stary, że nie mogę już tego zrobić, ale jestem za stary, żeby to robić dla ciebie, bo się nic nie nauczysz. Ja mówię, słuchaj, najpierw ty musisz spróbować. I on po prostu, tato, ja mówię, próbuj. Ale jak będzie krzywy albo gruby, to ja zjem. No dobra, wziął tą siekierę, zaczął tam miażdżyć ten bochenek, pokruszył, coś tam urąbał, nie? Ja mówię, no dobrze, na początek jest ten. I co, posmarujesz go? Mówi, ja takiego nie jem, takiego krzywego nie jem. To ty jesz, powiedziałeś, że ty jesz takie krzywe. Dobra, wziąłem sobie, mówię, dobra, teraz twoją kanapkę, krój. Nie, pierwsza nie wyszła, dlaczego druga ma wyjść? No dobrze, mówię, to bierzemy. Wziąłem jego rękę, położyłem na bochenek. Drugą rękę kazałem mu wziąć nóż. Chwyciłem ten nóż. Czyli miałem jego ręce w moich rękach i ukroiliśmy kromkę. Jedną, drugą. Mówię, teraz ty próbuj. On wziął i ukroił. Nie była taka jak te moje, oczywiście. Ale już nie była tak, jak ta jego pierwsza pokruszona. Czasami Bóg do nas mówi, jestem za stary. Albo jestem za duży. Boże, przyjdź, pomóż mi, bo ja nie mogę. Mam wrażenie, że Bóg czasami przychodzi i mówi, a ja mogę za dużo. Ja chcę, żebyś ty po prostu zadziałał, żebyś ty załapał tajemnicę Królestwa. Dobrze, muszę kończyć. Więc będziemy kończyć i będzie ta modlitwa, ale jeszcze tylko sobie zerknę. Kiedy byłem na tym rowerowym spacerze wczoraj, naprawdę wielbiłem Boga i mówię, Boże, jak ja ci dziękuję, że widzę, słyszę, czuję i przeżywam. Że czuję, widzę, słyszę, czuję i przeżywam. I doprowadziłeś mnie do takiego miejsca, że widzę to Mazowsze przynajmniej jak Chopin. Że ono jest piękne i inspirujące. Jak ja ci jestem wdzięczny, bo ja tego w ogóle nie kumałem. Ja myślałem, że to jest jakiś Mordor, na którym mnie skazałeś. A tu jest tak pięknie, taka przyroda bujna, taki super klimat. Tak samo wchodzimy do Królestwa Bożego. Bóg nie jest zainteresowany, by Jego słowa weszły nam w mózg. On chce, by weszły nam do serca i zmieniły nasze życie. Bo Jego Królestwo na ziemi to jest nasze życie na ziemi. Jego Królestwo na ziemi to jest nasz styl życia na ziemi. Jego Królestwa będzie tyle na ziemi, ile będzie naszego życia w Nim na ziemi. Jego Królestwa będzie tyle na ziemi, ile Jego ziarna będzie wydawało owoc w naszym życiu na ziemi. Więc poznanie Jego Ewangelii tylko inicjuje Boże drogi. Ale Królestwo Boże przychodzi wtedy, kiedy to ziarno Ewangelii zaczyna wydawać owoc w sercu tego, który je usłyszał. Dlatego kiedy mówicie, modlicie się, przyjdź Królestwo Boże. Możesz być pewny, że pierwsze, co się zacznie dziać, to zacznie się zmieniać twoje życie. Wiecie, my jesteśmy kościołem tak zwanej pełnej Ewangelii, jak to się mówiło na początku przebudzenia zielonoświątkowego. My wierzymy w uwolnienie z demonów, my wierzymy w uzdrowienie chorych, wierzymy w to, że Bóg zaopatruje materialnie. Ale dzisiaj czasami to mam wrażenie, że my powinniśmy założyć jakiś nowy kościół, nową denominację, która by się nazywała Kościół naprawdę pełnej Ewangelii. Albo jeszcze bardziej pełnej. Albo na powrót pełnej. Bo my tak weszliśmy w tą wiarę, w zmieniające się okoliczności uzdrowienia, uwolnienia i Boże posilenie, że zapomnieliśmy, że to jest tylko dodatek i naturalna konsekwencja Królestwa Bożego, które jest panowaniem Boga w naszym życiu. Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc byli ludzie, którzy szukali Królestwa Bożego, przyszli inni, powiedzieli, możemy mieć Ducha Świętego i powiedzieli, my jesteśmy Kościołem pełnej Ewangelii, bo mamy tą Ewangelię, ale mamy też pełną, bo jeszcze uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony i wierzymy, że Bóg zatroszczy się o nasze naturalne życie. I mieli pełną. Ale dzisiaj my, nie wiem, czy nie powinniśmy wrócić do naprawdę pełnej, powtórnie pełnej, czyli jeżeli modlimy się o przyjść Królestwo Boże, to przede wszystkim przyjdzie posłuszeństwo Bogu w naszym życiu jako pierwszy objaw tego Królestwa. A potem przyjdą te objawy wynikające z tego, że Bóg uzdrawia, zaspokaja i przemienia. Miałem w zeszłym tygodniu możliwość też rozmawiania z paroma ludźmi, którzy zmagają się ze swoją aktualną sytuacją życiową. Jeden człowiek przyszedł do mnie i zmaga się ze swoją sytuacją małżeńską. I zastanawia się, czy dobrze wybrał, wybierając tą kobietę. I tak się zastanawia, że nie może o czym innym myśleć. Wyszła druga osoba, kobieta, która się zmaga z sytuacją, że nie może mieć dzieci. Uważa, że jak będzie miała dzieci, to wszystko się zmieni w jej życiu. Tamten facet uważa, że jak jego żona wróci do Boga, to wszystko się w jego życiu zmieni. Przyszła kolejna osoba, która ma dzieci i mówi, że gdyby ich prawdopodobnie nie miała, to mogłaby służyć Bogu. I wreszcie przychodzi osoba, która nie jest w małżeństwie i mówi, że jak będzie w małżeństwie, to wreszcie się wszystko zmieni i ona wejdzie na właściwą ścieżkę. I teraz ja mam przywilej. Przywilej dany mi od Boga. Bo mogę z perspektywy patrzeć na życie każdej z tych osób. I tylko się zastanawiam, którą skontaktować. Żeby sobie usiadły i porozmawiały. A nad moim uchem Bóg aż krzyczy, że Królestwo Boże jest w zasięgu ręki dla każdej z tych osób. I nie jest związane, że natychmiast zmieni się sytuacja jej życiowa, tylko że w tym miejscu, w którym jest, zacznie być poddana Bogu. I wydawać owoce Królestwa. I zaprosi pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym do swojego życia tu, gdzie jest. Fantastyczne. Jeżeli Królestwo Boże jest naszym posłuszeństwem w Słowu, które jest zasiane w nasze serca, to ono wyda owoc w postaci pewnego innego stylu życia. Stylu życia Królestwa. Ja powiem wam, wiecie dlaczego to jest między innymi tajemnica? Ponieważ tego stylu Królestwa nikt nie jest w stanie nam narzucić. Nikt nie jest w stanie nas zachęcić do tego stylu, po prostu, że ono takie super fajne jest, a nie zmusić nas. Zachęcenie ma swój koniec. Każde zachęcanie w pewnym momencie się kończy. Fantastyczne. Na początku ludzie kupują fantastyczne, a później już nie mogą patrzeć na tego fantastyczne. To jest tak jak po prostu reklama radiowa zapraszająca do zakupów z jakąś dobrą linią melodyczną, która wbija się w mózg. Po kilku tygodniach emisji wszyscy szaleją, jak słyszą to. Ale presja musu, że musisz tak żyć, musisz żyć tym stylem życia Bożym. Musisz kochać, masz kochać, masz kochać, masz lubić, masz wybaczać. Do tego też nie można zmusić, bo z tego powstają sekty. Zamknięte grupy, w których po prostu prawo religijne i przyjęte zasady mają utemperować tych, którym trudno jest się poddać. Nic z tego nie wychodzi. Z tego wychodzi martwa religia. Złamane sumienia, poranione emocje. Więc jaka jest droga do tego stylu życia? Ten nowy styl życia, zgodnie z tą przypowieścią Jezusa, on musi być przez każdego z nas hodowany. Musisz wyhodować sobie sam styl życia w królestwa. Hodowla to jest, wiesz, dostajesz małego kurczaczka i teraz musisz zrobić wszystko, żeby z tego była duża kura, żeby były jajka i żeby był rosół. Albo dostajesz ziarno, masz je posiać we właściwym miejscu, nasłonecznionym, właściwie nawilgotnionym, uważać na chwasty. Nie będę już objaśniał Jezusa przypowieści, bo później macie to objaśnienie, żeby był plon. Więc teraz tego nowego stylu życia królestwa nikt ci nic nie jest w stanie wymusić na tobie. Ani przez zachętę, ani przez przymus. To musi być hodowane przez ciebie. Musisz sam tą hodowlę prowadzić. Dlatego Jezus powiedział do Marii. Maria lepszą cząstkę wybrała. Ona siedziała i hodowała to. Czy to rośnie? Ja się ciebie pytam, czy tobie rośnie królestwo w sercu? Czy ci rośnie? Czy ty czujesz, że ono rośnie? Czy w tym tygodniu urosło królestwo Boże w tobie? Jak tam widzisz to? Albo przez ostatni miesiąc, albo w ostatnim roku. Ile królestwa Bożego urosło w twoim życiu? Ile go zahodowałeś? Ja przyjąłem królestwo Boże! Ono z nieba zstąpiło przez działanie Ducha Świętego i narodziłem się na nowo. Ty, ale twoja żona i dzieci takie trochę nieszczęśliwe wyglądają. Nie moja to rzecz. Albo inny. Królestwo Boże? Tak, jestem otwarty. Jestem otwarty na królestwo. Cokolwiek Pan chce. Ja naprawdę różne rzeczy przyjąłem. Ja jestem w stanie jeszcze więcej przyjąć. Ja wszystko przyjmę. Ja już 20 lat chodzę do kościoła. Już doktryna w naszym zborze się 3 razy zmieniła. Jestem otwarty. Ja przyjmę wszystko. Niech przychodzi. Niech przychodzi. Panie, jeśli tylko chcesz, dawaj, dawaj, dawaj. Ja biorę. Błogosławieni głodni. Jestem głodny. Nie. Trzecia droga. Jak są dwie, to zawsze jest trzecia. A trzecia to jest hodowla. Ile rośnie? Siedzisz w domu, coś robisz, patrzysz, myślisz. Czy rośnie Królestwo Boże w tobie? Czy je hodujesz, czy podlewasz? Amen. Tego stylu życia Królestwa nikt nie może ci narzucić. Ty musisz sam zacząć je hodować. Hodować w swoim życiu.